I mamy godzinę 8:15. Mamy też połączenie z naszym gościem, pan Adam Bielan, eurodeputowany, wybrany z list Prawa i Sprawiedliwości, także założyciel Partii Republikańskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i zacznijmy od tego pierwszego pytania. Wszyscy obecnie zastanawiają się, jak będą wyglądały przyszłe koalicje, jak może wyglądać przyszły rząd.
No cóż, widzimy, że po drugiej stronie, po stronie opozycyjnej, ta koalicja się kształtuje. Spodziewana jest dzisiaj jakaś konferencja liderów trzech bloków politycznych. Musimy na nią poczekać. Natomiast zwycięzcą tych wyborów, w sensie ugrupowania, które zdobyło najwięcej mandatów i zajęło pierwsze miejsce, jest Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, więc spodziewam się, że pan prezydent zgodnie z dotychczasowym obyczajem to nam powierzy misję tworzenia rządu. Wtedy premier ma 14 dni na rozmowy z ewentualnymi koalicjantami. Jeżeli to się nie uda, to wtedy, jak wiemy, zgodnie z konstytucją inicjatywa tworzenia rządu przechodzi na parlament.
Te ewentualne koalicje z perspektywy PiSu to Konfederacja i PSL. Jak pan ocenia szansę? Czy w ogóle istnieje taki scenariusz? Jest jeszcze taka opcja na stole, mówiąc kolokwialnie, że czy to PSL, czy Konfederacja będzie chciała wejść w takie relacje z partią obecnie rządzącą?
Co do Konfederacji jestem sceptyczny. Oni przez całą kampanię, szczególnie po dołączeniu do tego ugrupowania Przemysława Wiplera, atakowali nas i wyraźnie mówili, że nie będą tworzyć żadnego rządu. Nawet puszczali oko do Platformy Obywatelskiej, deklarowali, przynajmniej nieoficjalnie, ale też chyba to można było wyczytać z oficjalnych wypowiedzi, że są w stanie wspierać rząd mniejszościowy przeciwko nam. Myślę, że to jest jeden z powodów, dla którego zrobili tak słaby wynik. Natomiast jeśli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, z oficjalnych wypowiedzi trudno mieć nadzieję na tego rodzaju współpracę, przynajmniej na początku tej kadencji, ale nie odpowiadam za rozmowy w parlamencie. Trudno powiedzieć, czy odbywają się w tej chwili jakieś spotkania naszych liderów. Sądzę, że więcej będziemy wiedzieć po pierwszym posiedzeniu parlamentu.
A jak pan sądzi, jak to będzie, no bo teraz opozycja cały czas mówi jednym głosem i trochę się pojawił taki no wspaniały świat współpracy bez żadnych kolizji, a przecież ogromne różnice i programowe, i światopoglądowe między tymi partiami. Jak pan sądzi, czy ta współpraca faktycznie będzie układała się tak, jak to jest teraz na poziomie deklaratywnym, przynajmniej przez Platformę Obywatelską?
Jestem przekonany, że ta współpraca będzie bardzo trudna i Polacy szybko zatęsknią za czasami stabilności, którą zapewniała Zjednoczona Prawica, a nawet przy bardzo moim krytycznym stosunku do efektów rządzenia koalicja PO-PSL w latach 2007-2015. To była koalicja wtedy dwóch partnerów, w których była bardzo duża różnica potencjałów między silniejszą Platformą a PSL-em. Teraz mamy zupełnie inną sytuację. 11 czy 12 formalnie podmiotów, które utworzyły trzy różne komitety wyborcze. Olbrzymie różnice programowe, czy jeżeli weźmiemy kwestie światopoglądowe, które dla bardzo wielu wyborców Lewicy i Platformy są szalenie ważne, to jest kwestia stosunku do aborcji, ochrony życia, do tak zwanych związków partnerskich, czy małżeństw wręcz jednopłciowych z adopcją dzieci, jak proponuje Lewica, przez kwestie związane z podatkami, bardzo duże różnice między partią Razem na przykład, a liberalnym skrzydłem Platformy czy Trzeciej Drogi, po politykę europejską. Ja niedawno brałem udział w programie już po wyborach z przedstawicielem, i to ważnym przedstawicielem, szefem sztabu PSL-u, panem europosłem Adamem Jorbasem, i on wyraźnie powiedział, że nie będzie zgadzał się na PSL, nie będzie chciał się zgodzić na zmiany traktatu, które w tej chwili są procedowane w Brukseli przez Parlament Europejski. No w tej sprawie mamy duży rozdźwięk między PSL-em a Lewicą, która w Parlamencie Europejskim wspiera federalizację Unii Europejskiej i pozbawienie Polski weta w sprawach podatków czy polityki zagranicznej. Więc czego nie dotkniemy, mamy olbrzymie różnice programowe. Spodziewam się, że na początku to spoiwem łączącym wszystkich będzie chęć uzyskania władzy, odsunięcia nas od władzy. Natomiast to będą emocje, które będą po kilku miesiącach najdalej wygasać i zobaczymy bardzo szybko prozę życia, prozę polityki, kiedy no, w każdym głosowaniu w parlamencie trzeba będzie ucierać stanowiska między tak skrajnie, jak już mówiłem przed chwilą, różnymi programowo ugrupowaniami. Politolodzy często mówią, że koalicje udane to są koalicje składające się z dwóch podmiotów. Przy trzech podmiotach zaczyna się już taka wewnętrzna dynamika, która może te koalicje rozsadzić, a tutaj mamy trzy komitety, ale 11 czy 12 różnych partii politycznych. Bo przecież w trzeciej drodze mamy dwa czy trzy ugrupowania, na lewicy dwa ugrupowania, w Koalicji Obywatelskiej kilka ugrupowań poza dominującą platformą, więc zobaczymy zresztą, jaka ukształtuje się większość zarówno na pierwszym posiedzeniu Sejmu, a później przy wyborze premiera. Natomiast gdyby to była większość opozycyjna, to z całą pewnością trudno wróżyć jej, żeby przetrwała aż całą kadencję Sejmu.
To spójrzmy jeszcze na moment na błędy, jakie zostały popełnione przez obóz Prawa i Sprawiedliwości, bo jednak no, ta większość nie została uzyskana. Teraz obudziliśmy się w pewnej rzeczywistości, która dopiero się klaruje, ale to nie jest pewno no, taka rzeczywistość, jakiej życzyłoby sobie Prawo i Sprawiedliwość jeszcze przed wyborami. Gdzie pańskim zdaniem zostały popełnione no, te największe błędy, co przechyliło tę szalę no, jednak na stronę opozycji?
Żeby przeprowadzić taką bardzo pogłębioną analizę, to taka analiza jest potrzebna. Zresztą po każdych wyborach, również po ostatnich zwycięskich wyborach prezydenckich w 2020 roku, też taką analizę powyborczą robiliśmy. To trzeba najpierw zastanowić się nad skutkami naszych decyzji w tym dłuższym okresie. Mówi się, stare powiedzenie mówi, że kampania zaczyna się dzień po wyborach, no więc tutaj musimy zacząć od okresu zaraz po wyborach prezydenckich, kiedy zapadały ważne decyzje, które no, z całą pewnością miały wpływ na tę zwiększoną frekwencję, taką mobilizację wyborców przeciwko nam. Więc to są decyzje, które podejmował nasz obóz, będąc u władzy przez 2,5 roku. No później musimy oczywiście przejść do analizy czasu, kiedy działał nasz sztab, który został powołany 6 grudnia ubiegłego roku, więc ponad 10 miesięcy już działalności stricte sztabowej. Musimy wziąć pod uwagę zarówno nasze działania podejmowane przez sztab, jak i przez obóz rządowy, bo prowadząc kampanię obozu rządowego bardzo często trzeba reagować na decyzje, na które sztab ma bardzo ograniczony wpływ. No i wreszcie jest sama końcówka kampanii wyborczej. Widzieliśmy ten koniec bardzo emocjonalny, ale który obfitował też w bardzo wiele zwrotów akcji. Z całą pewnością nas bardzo mocno jako sztabowców uderzyła i zaskoczyła tak zwana afera wizowa. Mówię o tak zwanej aferze, bo cała sprawa została bardzo mocno rozmuchana przez media i mam wrażenie, że powinniśmy byli jako obóz znacznie lepiej komunikować się w tej sprawie. No ale po to, żeby ustawić dobrą komunikację, trzeba znać fakty. Ja o bardzo wielu rzeczach związanych z tą tak zwaną aferą dowiadywałem się z mediów. Wydaje mi się, że w tej sprawie powinniśmy być znacznie bardziej proaktywni i uprzedzać bardzo często zmanipulowane teksty medialne.
Gościem Poranka Wnet eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość Adam Bielan. My za momencik wrócimy do rozmowy, ale już z postscriptum.
Postscriptum. Jeszcze Łukasz Jankowski. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Państwu to dwa pytania o to, co się stanie jutro, czyli o nowy rząd. Jak pan poseł przewiduje, czy uda się zebrać inną większość rządzącą niż większość związana z Donaldem Tuskiem?
Tak jak już mówiłem, wydaje mi się, że na początku to spoiwo w postaci negatywnych emocji wobec nas i chęci odzyskania władzy, bo w przypadku części ugrupowania one były w opozycji 8 lat, mówię tutaj o Platformie, PSL-u, w przypadku Lewicy to już jest 18, jeżeli dobrze liczę. Więc z całą pewnością bardzo wielu polityków tych ugrupowań jest mocno stęsknionych ze sprawowaniem władzy. Nie widzę w tym jakby niczego złego, bo celem każdej partii politycznej jest zdobycie władzy i realizacja swojego programu. No ale tak już wcześniej zaznaczyłem, ten program jest bardzo, bardzo różny i oczekiwania, co bardzo ważne, oczekiwania wyborców, poszczególnych komitetów, które startowały po stronie opozycyjnej, też są bardzo, bardzo różne. Będzie bardzo trudno liderom tych partii, gdyby utworzyły taką większość, zaspokoić te oczekiwania. Pamiętajmy, że mamy za pasem dwie bardzo ważne kampanie wyborcze. Z jednej strony wybory samorządowe, które najpóźniej odbędą się w kwietniu, więc przenosząc to na naszą kampanię parlamentarną, ostatnio już powinniśmy być w trybie kampanii wyborczej, ale oczywiście kształtowanie rządu to wszystko przykrywa. Wybory samorządowe są szalenie ważne dla takich ugrupowań jak PSL, ale generalnie dla wszystkich partii, bo samorządy w Polsce mają bardzo dużą część władzy. No i wybory europejskie w czerwcu, które z całą pewnością będą odbywać się w cieniu prac nad nowymi traktatami europejskimi, które radykalnie ograniczały suwerenność państw, odbiorą, gdyby zrealizować wersję procedowaną w tej chwili w parlamencie przez Parlament Europejski. W tym tygodniu notabene będzie głosowanie na Komisji Konstytucyjnej tego projektu traktatów. Ono miało być głosowane kilka dni przed wyborami. Moim zdaniem ze względu na wybory w Polsce zostało przesunięte na ten tydzień. Więc te wybory europejskie będą szalenie ważne. I pytanie, w jaki sposób te partie miałyby z jednej strony startować w tych wyborach i pokazywać swoim wyborcom, że realizują swoje programy skrajnie różne, a z drugiej strony zgodnie prowadzić sprawy naszego kraju. Będzie to bardzo trudne, ale zobaczymy, jak się ukształtuje większość. Pierwsze posiedzenie Sejmu zapewne odbędzie się już po święcie 11 listopada, więc trzeba jeszcze trochę poczekać.
14 listopada, wtorek, to jest ten najbardziej prawdopodobny termin, co ogłosi prezydent, pewnie nie tak za nie tak długi okres czasu, panie pośle. A na ile jest rzeczywiście taka szansa, że w tym kroku to zbuduje się większość dookoła Donalda Tuska w ramach opozycji demokratycznej, tak zwanego, nazwijmy to centrolewem, ale w trakcie tej kadencji PiS do władzy wróci? To jest scenariusz, który pan sobie wyobraża.
Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne. Najpóźniej takim momentem przełomowym dla tej kadencji to będą wybory prezydenckie, które odbędą się mniej więcej za półtora roku, w maju 2025. Te wybory z całą pewnością stworzą zupełnie nową dynamikę polityczną. Można powiedzieć, że w tej chwili nasz obóz ma, mówię o obozie Zjednoczonej Prawicy, ma funkcję prezydenta, chociaż pan prezydent jest bezpartyjny, ale został wybrany z naszym poparciem i z programem w zdecydowanej większości zbieżnym z naszym. Natomiast więc można powiedzieć, że nic się nie zmieni, gdyby wygrał kandydat Zjednoczonej Prawicy, ale zmieni się bardzo dużo. Wybory prezydenckie, które cieszą się od lat najwyższą frekwencją, może poza tymi ostatnimi parlamentarnymi, ale dotąd zawsze cieszyły się największą frekwencją, zawsze wywołują duże zmiany na scenie politycznej. Ale być może do takiego poróżnienia po stronie opozycyjnej dojdzie znacznie wcześniej. Pamiętajmy, że Polskie Stronnictwo Ludowe ma bardzo negatywne doświadczenia, jak sądzę, jednak z rządów, z Platformą Obywatelską, kiedy PSL był takim podmiotem, który brał na siebie najgorsze decyzje, prawda? To Władysław Kosiniak-Kamysz jako wicepremier, minister pracy podwyższał wiek emerytalny i pamiętamy słynne słowa Pawła Grasia z taśm u Sowy, który mówił, właśnie przedstawiał PSL jako kogoś, na kogo można zwalić najgorsze, w sensie najtrudniejsze społecznie decyzje. Myślę, że PSL z tego wyciągnął wnioski i będzie chciał być tym chłopcem do bicia. No a mamy z drugiej strony Lewicę, która jest niezwykle, bym powiedział, agresywna w realizacji swoich postulatów zarówno światopoglądowych, jak i podatkowych, gospodarczych. Tam przecież też na lewicy toczy się rywalizacja między starą lewicą, a nową w postaci partii Razem. Więc nie wyobrażam sobie na dłuższą metę stworzenia takiej platformy programowej, która by, pod którą mogliby się podpisać nie tylko liderzy tych partii, bo oni na początku mogą podpisać się pod niemal wszystkim, ale przede wszystkim wyborcy tych wszystkich partii, szczególnie ci wyborcy, którzy, a myślę, że była ich jednak większość, którzy nie szli do władzy, do wyborów tylko i wyłącznie po to, żeby odsunąć PiS od władzy. Z całą pewnością to była emocja, która towarzyszyła kilku milionów wyborców, ale myślę, że zdecydowana większość z nich chciała realizacji postulatów programowych tych komitetów, na które głosowała.
Panie pośle, to jeszcze jedno pytanie, wracając do wyniku Prawa i Sprawiedliwości i tego, co się teraz będzie działo w partii, no ciągle jeszcze rządzącej. Na spotkaniach Klubu Gazety Polskiej prezes Jarosław Kaczyński mówił o istotnych przesunięciach elektoratu, o tym, że no co nie jest w końcu dziwne, że społeczeństwo i Polska jest w ruchu, a z kolei pan w wywiadzie sieci też wskazał na takie pojedyncze elementy w tej kampanii, jak na przykład odejście dwóch generałów. Te wizje pewnie da się połączyć, ale ile tam było takich błędów taktycznych czy wydarzeń jednostkowych na końcówce kampanii, które taki, a nie inny wynik dały, a na ile to jest jednak taka kwestia szerszych, głębszych procesów, na które prawica będzie musiała odpowiedzieć głębszymi, strukturalnymi zmianami?
No, mógłbym o tym mówić bardzo długo, nie wiem jak długi jest program, bo oczywiście wydarzenia z końcówki są szalenie ważne, dlatego że wielu wyborców podejmuje decyzje w ostatniej chwili, więc to, co się działo w ostatnich kilku tygodniach od końcówki wakacji do wyborów, było szalenie ważne i tutaj rzeczywiście było szereg wydarzeń, na które no, sztaby miały ograniczony wpływ. Z jednej strony właśnie mówiłem już o tak zwanej aferze wizowej, czy odejściu tych generałów, których ten moment pewnie nie był przypadkowy, jeżeli tak ważne osoby odchodzą kilka dni przed wyborami, które toczą się jednak w cieniu kwestii bezpieczeństwa. To kwestie bezpieczeństwa państwa są bardzo ważnym elementem kampanii wyborczej. To z całą pewnością to ma wpływ na przebieg kampanii. Pytanie, jaki ma wpływ na wynik, ale na całą pewnością ma wpływ na przebieg kampanii. Mieliśmy w tych wyborach olbrzymią, bezprecedensową kampanię zewnętrzną, spoza komitetów wyborczych. Moim zdaniem doszło do złamania prawa w tej sprawie, ale w tej sprawie musi się wypowiadać PKW. Mówię o tak zwanej kampanii mobilizacyjnej, która mobilizacyjną była tylko w teorii, a tak naprawdę miała charakter, wyraźny charakter agitacji przeciwko Zjednoczonej Prawicy, a była organizowana zupełnie spoza środków komitetów wyborczych. I pytanie, czy nie spoza środków krajowych. Bo my nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, skąd takie organizacje jak Liberté, Dołącz, które wydawały miliony złotych na kampanię w internecie, targetowaną kampanię w internecie w ostatnich dniach i godzinach kampanii, otrzymały te środki. Nigdy wcześniej takich kampanii dotąd nie robiły.
W wywiadzie dla sieci pan poseł podkreślał, że to jest podobny mechanizm jak w roku 2007, więc nie był to jakiś nowy ruch ze strony opozycyjnej.
Podobny w sensie, że była tego rodzaju kampania mobilizacyjna, de facto agitacyjna, tylko wtedy mieliśmy zupełnie inną przestrzeń medialną. Wtedy to były spoty telewizyjne, a dzisiaj media społecznościowe dają możliwość wciąż, chociaż być może to się zmieni ze względu na procedowaną w Parlamencie Europejskim dyrektywę o reklamie politycznej, dają możliwość targetowania takiego bardzo precyzyjnego, czyli można było zrobić specjalne spoty wzywające do głosowania kobiety, panie w odpowiednim wieku, prawda, z bardzo jasnym, silnym przekazem przeciwko Zjednoczonej Prawicy i kierunkować ten przekaz na różne grupy. Powtarzam, każdy komitet wyborczy jest zobowiązany, żeby w odpowiedni sposób zbierać środki. Ma szereg zakazów, nie może otrzymywać środków na przykład od podmiotów prawnych, od dużych spółek, nie może otrzymywać środków z zagranicy. Natomiast jeżeli zezwolimy na tego rodzaju kampanie tak zwanym NGO-som, które mogą bez przeszkód przecież brać pieniądze z zagranicy i to nie tylko z Brukseli, jak to się stało w tym przypadku, jak podejrzewam, ale również z Rosji czy z Chin, to tworzymy bardzo niebezpieczny precedens. Ale nie chcę się tylko na tym skupiać, bo tych czynników było dużo więcej. Ja też mówiłem
One były decydujące, te kilka czynników i ta kampania, i ci generałowie, i kwestia wizowa. To spowodowało, że PiS oddaje władzę, przynajmniej na początku w tej kadencji.
Czy jednak... Kwestia wizowa z całą pewnością, bo jeżeli spojrzymy czy na ogólnodostępne sondaże, czy na sondaże, którymi my dysponowaliśmy, tak zwanym tracking polls, czyli takie sondaże kroczące, to do 16 września nasze poparcie było na bardzo wysokim poziomie, to znaczy powyżej 40%, które nawet gdyby nie dawało samodzielnej większości, to dawałoby na liczbę mandatów, która by sprawiła, że nie można było stworzyć większości bez nas. I od 16 września mniej więcej następuje bardzo silne załamanie poparcia związane właśnie z tą tak zwaną aferą. Tu nawet nie chodziło o samą esencję tej afery, tylko o to, że my przez 2 tygodnie byliśmy w kampanii w defensywie. To nam całkowicie podcięło skrzydła i tak jak sierpień i początek września był dla nas kampanii nie bardzo dobry i to było widać w sondażach, tak od 16 września przeszliśmy do defensywy. Więc ta afera wizowa, mówił zresztą o tym pan prezes Kaczyński w przywołanym przez pana wystąpieniu w Spale, ale no, nie ukrywajmy, szereg decyzji, które podejmowaliśmy jako obóz rządowy w ciągu tych 3 lat od wyborów prezydenckich, też z całą pewnością miały wpływ na bardzo silną mobilizację przeciwko nam, najwyższa w historii frekwencja, więc musimy oczywiście
czego też mało kto przewidywał. Panie pośle, jeszcze parę pytań krótkich, bo jest masa tematów. Referendum. Pomogło, przeszkodziło? Jak pan poseł to ocenia?
Referendum cieszyło się, nie jest wiążące, chociaż jest ważne, nie jest wiążące i ponad 10, chyba nawet 11 milionów Polaków wzięło w nim udział, więc ta frekwencja była bardzo, bardzo duża. Natomiast z całą pewnością kampania związana z referendum mogła być lepsza. Tu nie ulega wątpliwości, że kampania na rzecz określonego głosowania, w naszym przypadku 4 razy nie, mogła być bardziej aktywna. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o wpływ na wynik, to on był raczej pozytywny albo neutralny. Natomiast z całą pewnością nam nie zaszkodziło. Tym bardziej, że w tej kampanii referendalnej poruszaliśmy tematy rzeczywiście ważne. Są rozmaite krytyczne głosy pod adresem sformułowania pytań, natomiast same tematy są niezwykle ważne.
Są istotne.
Zarówno kwestia ochrony naszej wschodniej granicy, jak i kwestia dyskusji w Unii Europejskiej na temat relokacji migrantów. To jest przecież sprawa, która będzie decydowana w najbliższych tygodniach. I każdy rząd, niezależnie od tego, kto tę większość sformułuje w Sejmie, będzie musiał się z tym problemem zmierzyć. Zdecydowana większość, przygniatająca większość Polaków, którzy wzięli udział w referendum, wypowiedziała się przeciwko temu mechanizmowi i mam nadzieję, że każdy premier, który nas będzie reprezentować na szczycie, na którym będą zapadały ostateczne decyzje, weźmie to pod uwagę.
Pan poseł jest optymistą. Ostatnie pytanie. Jeszcze będziemy nie raz, nie dwa tą kampanię działania sztabu rozstrzygać, ale to już na inny moment. Teraz jedno kluczowe pytanie o ten drugi kierunek, czyli istotnych zmian w Polsce, w polskim społeczeństwie. No i potrzeby jakiegoś przebudowania albo odpowiedzi na te zmiany ze strony obozu prawicowego, Zjednoczonej Prawicy. Co się powinno stać? Marcin Mastalarek mówi o emeryturze Jarosława Kaczyńskiego. A pana diagnoza odpowiedzi na te duże procesy jaka jest?
Zjednoczona Prawica jest, można powiedzieć, projektem autorskim Jarosława Kaczyńskiego. Gdyby nie on, gdyby nie jego inicjatywa, Zjednoczona Prawica w 2014 roku by nie powstała, nie wygrywałaby wszystkich kolejnych wyborów. Ten wynik w ostatnich wyborach jest poniżej naszych oczekiwań, nie ma co do tego wątpliwości. Chociaż nigdy nie zdarzyło się, żeby po 8 latach rządzenia jakiekolwiek ugrupowanie, no po pierwsze poza nami rządziła tylko Platforma i PSL, a żeby jakiekolwiek ugrupowanie zajęło pierwsze miejsce. Tak było w naszym przypadku. Platforma kończyła te 8 lat rządzenia w znacznie gorszej sytuacji, więc wydaje mi się, że odejście Jarosława Kaczyńskiego, szczególnie teraz, z całą pewnością mogłoby rozpocząć proces dezintegracji Zjednoczonej Prawicy. Ja nie mam poczucia, że na miejscu Zjednoczonej Prawicy powstałoby coś lepszego. Więc uważam, że
zmiany pokoleniowe, młodzi liderzy, no pokazuje się Kacpra Pożyńskiego, pokazuje się Mirosławę Stachowiak-Różecką, że to jest może...
My mieliśmy, zresztą to są politycy, którzy byli liderami naszych list. Ci państwo, których pan wymienił, byli liderami list odpowiednio w Gdańsku i we Wrocławiu, więc to pokazuje też, że na pozycjach liderów w tych 41 okręgach mieliśmy bardzo wielu dość młodych i obiecujących polityków i to oczywiście te wyniki indywidualne powinny być również wzięte pod uwagę. Tu się z pana sugestią zawartą w tym pytaniu jak najbardziej zgadzam. Natomiast wracając jeszcze do odpowiedzi o Jarosława Kaczyńskiego, no jego odejście dzisiaj oznaczałoby z całą pewnością gigantyczny kryzys Zjednoczonej Prawicy, więc mam nadzieję, że tak się nie stanie. Zresztą już jakby z moich rozmów z Jarosławem Kaczyńskim po wyborach wnoszę, że tak nie będzie.
I o tym mówił Adam Bielan, poseł do Europarlamentu, prezes Partii Republikańskiej, no, także poniekąd twórca kampanii, bo członek sztabu Prawa i Sprawiedliwości, chociaż nieformalny w kampanii parlamentarnej. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, do zobaczenia, godzina 8:40. Wracamy do dalszych, już mniej politycznych tematów poranka.